My natomiast przyjrzymy się wspólnie kolejnemu fragmentowi z drugiego listu apostoła Piotra i to z pierwszego rozdziału. Dzisiaj nie siliłem się na jakiś bardziej wyszukany tytuł kazania, po prostu duchowy wzrost. I nigdy tak nie jest, że nasz wzrost, duchowy wzrost, to sama prosta wznosząca się. To jest zawsze krzywa. Nigdy nie jest tak, że od momentu duchowego odrodzenia ta prosta jest pionowa jak w zenicie. Prosto właściwie już jesteśmy idealni. I nigdy też nie jest tak, że ona jest tylko i wyłącznie do góry, może w czasie rozłożona. To jest zawsze krzywa wznosząca się. Dążymy do uświęcenia, bez którego, jak wiemy, nikt nie ujrzy Boga, a jednak zawodzimy i upadamy. I jeśli słowa te padają w kontekście któregoś z listów apostoła Piotra, to wiemy, że Piotr doskonale poznał to wyniszczające poczucie winy i wstydu, gdy wierząca osoba zawodzi czy zdradza Boga. Pamiętamy Piotra, który najpierw przy zapowiedzi Pana Jezusa, że zanim kogut zapieje, że już poranek, ty się trzy razy mnie zaprzesz, on mówi, nie, nigdy jestem gotowy na śmierć, a później zaparł się rzeczywiście trzy razy. I pamiętamy, jest to zapisane w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale, że po swoim potrójnym zaparciu Piotr wychodzi i czytamy, że wyszedł i gorzko zapłakał. I Piotr w tym momencie, kiedy to się wydarzyło, mógł myśleć, podobnie jak Judasz, że po aresztowaniu i ukrzyżowaniu Pana Jezusa jego sytuacja przed Bogiem jest nie tyle beznadziejna, co właściwie skończona. No i Judasz nie czekał do wyroku i śmierci Pana Jezusa. Piotr widział śmierć Pana Jezusa, czy wiedział o niej. W związku z tym mógł pomyśleć, że teraz to już jest po wszystkim. Jego droga, jego drzwi do Boga są zamknięte. Owszem, pojawił się u niego żal, a potem wyrzuty sumienia. Ale zauważmy, że u Judasza również pojawił się żal i wyrzuty sumienia. Na szczęście u Piotra pojawiła się również skrucha. Pojawiło się opamiętanie, pojawiło się nawrócenie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że te takie osobiste, wręcz intymne i wstydliwe okoliczności życiorysu apostoła Piotra kryją się za każdym z jego listów. W tym momencie, owszem, Piotr jest już u schyłku swojego życia i pisze list, już drugi, aby pomóc ludziom takim jak my, tutaj dzisiaj. Niezależnie jak w tym momencie nasza krzywa wzrostu wygląda, czy jest bardziej prosta, czy jest bardziej wychylona w dół, czy może właśnie odbija i jest bardziej do góry, ale pomóc nam wyjść z poczucia winy, wstydu, jeśli w takim żyjemy, i wzrastać duchowo. Przeczytajmy proszę nasz dzisiejszy fragment, to jest z pierwszego rozdziału wersety od właśnie. Wszystko przecież, co konieczne do życia i pobożności, Jego boska moc dała nam w darze przez poznanie tego, który powołał nas dzięki własnej chwale i doskonałości. Przez to zostały nam dane cenne i najważniejsze obietnice, abyście dzięki nim stali się uczestnikami natury Boga, gdy wyrwiecie się z zepsucia, jakie na tym świecie wynika z pożądliwości. Tym samym też dokładając wszelkich starań, uzupełniajcie waszą wiarę moralną doskonałością, a doskonałość poznaniem. Poznanie zaś wstrzemięźliwością, a wstrzemięźliwość wytrwałością. Wytrwałość natomiast pobożnością, pobożność zaś braterską przyjaźnią, a przyjaźń miłością. Gdy bowiem są one w was i obfitują, nie czynią was bezczynnymi ani bezowocnymi w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kto natomiast ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Dlatego, bracia, wykażcie jeszcze większą gorliwość, aby utwierdzić wasze powołanie i wybranie. Tak bowiem czyniąc, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób też zostanie wam szeroko otwarte wejście do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. W tym fragmencie, który przed chwilą przeczytaliśmy, apostoł Piotr pokazuje nam, że duchowy wzrost jest możliwy, jest stopniowy, jest ważny, jest bardzo praktyczny i koniec końców jest wspaniały. To rozważmy, przyjrzyjmy się temu fragmentowi wspólnie. W pierwszej części fragmentu czytamy, że Bóg dał nam już wszystko, czego potrzebujemy do duchowego wzrostu. Są to wersety 3 i 4. Mamy wszystko, czego potrzebujemy, żeby stawać się takimi, jakimi Bóg chce, żebyśmy byli. Wszystko, 3 werset, przecież, co konieczne do życia i pobożności, Jego boska moc dała nam w darze przez poznanie tego, który powołał nas dzięki własnej chwale i doskonałości. Przez to zostały nam dane cenne i najważniejsze obietnice, abyście dzięki nim stali się uczestnikami natury Boga, gdy wyrwiecie się z zepsucia, jakie na tym świecie wynika z pożądliwości. Dwie wielkie prawdy stoją na czele tego wszystkiego, co zostało nam dane, abyśmy mogli prowadzić życie pobożne, wzrastać duchowo. Pierwsza z nich wspomniana jest w wersecie 3 i to jest poznanie Boga. Druga jest ukryta w 4 wersecie, to Boże obietnice. I są to podstawowe dary, które posiadają wszyscy uczniowie Pana Jezusa. Posiadają. Nie są one potencjalne, nie są one do osiągnięcia za jakiś czas. My mamy je w pakiecie, dlatego że należymy do Chrystusa. Poznanie obietnice Boże. Dlatego jeśli chcesz wzrastać duchowo, chcesz wzrastać w twojej więzi z Bogiem, potrzebujesz uchwycić się tego, co Bóg ma dla ciebie w Chrystusie. My nie musimy szukać po omacku, my nie musimy wymyślać jakichś nowych rzeczy, my mamy trzymać się tego, co zostało nam dane. Po pierwsze, poznanie Boga. Dziękuję. O poznaniu Boga można na wiele sposobów mówić. Ja oddam na chwilę głos znanemu teologowi J.I. Packerowi, który napisał książkę, która dzisiaj jest klasyką, klasyką taką, że nawet nie byłem w stanie znaleźć innej okładki, tylko taką starszą. By the way, ktoś z was ma tą kopię mojej książki. Musiałem zdjęcie z internetu ściągnąć, bo nie znalazłem u siebie. Mhm. Więc jeśli jeszcze nie przeczytałeś, to szybko dokończ, a później poproszę z powrotem. I ta książka jest zatytułowana, jak widzicie, Poznawanie Boga. I Packer wskazuje na to, co już tak naprawdę poznaliśmy i co posiadamy w Ewangelii. I tutaj taki cytat z jego książki, poproszę. Do czego zostaliśmy stworzeni? Aby poznawać Boga. Jaki cel powinniśmy sobie postawić w życiu? Poznawać Boga. Czym jest życie wieczne, które daje Pan Jezus? Poznawanie Boga. I czytamy o tym w Ewangelii Jana w 17 rozdziale. Co jest najlepszą rzeczą w życiu, przynoszącą więcej radości, zachwytu i zadowolenia niż cokolwiek innego? Wiedza o Bogu. Czytamy o tym w Jeremiasza w 9 rozdziale. Która ze wszystkich postaw, jakie Bóg widzi w człowieku, sprawia mu największą przyjemność? Poznawanie Jego samego. Jego z dużej litery, bo chodzi o Boga, nie o człowieka. I czytamy o tym w Ozeasza 6:6. Kiedy uświadomisz sobie, że głównym celem, dla którego tu jesteś, jest poznanie Boga, większość problemów życiowych sama wskoczy na swoje miejsce. Kiedy uświadomisz sobie, po co jesteś na tym świecie, jedno z tych wielkich filozoficznych pytań, skąd się wziąłem, po co jestem, jeśli uświadomisz sobie, po co jesteś tutaj na tym świecie, i że jesteś po to, żeby poznawać Boga, to wiele rzeczy, z którymi się zmagasz na co dzień, które wydają się poważnymi problemami, one wskoczą na właściwe miejsce. I tu jest ważne w tym momencie pierwsze osobiste pytanie, czy poznawanie Boga jest dla ciebie priorytetem? Czy jest dla ciebie bardzo ważne? Packer, podobnie jak apostoł Piotr, nie jest jedynie zainteresowany tym, co ty i ja możemy wiedzieć o Bogu. Najważniejszą kwestią w poznawaniu Boga jest to, czy nawiązaliśmy z Nim osobistą więź. Czy dzięki działaniu Jego Ducha Świętego stajemy się podobni w naszym charakterze do Jego Syna. Czy też może właśnie w tym momencie oddaliliśmy się od Niego. Czy odwróciliśmy się od Niego i poszliśmy własną drogą, bo coś na tyle przykuło nas w życiu, w świecie, w naszych pragnieniach, że nie to, że nie wierzymy w Boga, ale zszedł do cienia. A serce nasze w tym momencie bije mocno, a dla czegoś innego. I jeśli potrzebujemy odnowienia relacji z Bogiem, to w sumie wymaga to jednej podstawowej rzeczy. Poddawania coraz większej części naszego życia łaskawemu panowaniu Pana Jezusa. Świadome poddawanie, oddawanie i poddawanie różnych aspektów naszego życia. Boże, ja chcę, żebyś Ty panował, żeby Tobie się to podobało, żebyś patrząc na to, jak ja żyję w tych dziedzinach życia, mógł powiedzieć, mój syn, moja córka, tak właśnie powinien żyć. Ten, kto ma Ducha Świętego w sobie, kto jest Bożym dzieckiem. Wracając do naszego fragmentu. Drugą wielką prawdą są Boże obietnice. Boże obietnice, które, jak czytamy, już otrzymaliśmy od Boga. Cenne i najważniejsze obietnice, werset 4. I Piotr mówi nam w drugiej części tego 4 wersetu, popatrzmy, że przez te obietnice stajemy się uczestnikami natury Boga. Nie w sensie filozoficznym, jak u Arystotelesa, że pojawia się w nas jakaś iskra boskości, ale że stajemy się tacy jak nasz Ojciec, jak nasz Bóg. Tej samej natury. To samo jest dla nas ważne. To samo jest dla nas przykre. Tym samym się brzydzimy, to samo chcemy osiągnąć. W naszych, a może tak jeszcze, prawdziwemu poznaniu Boga zawsze towarzyszy stała wiara w Boże obietnice. I w naszych kręgach, tych ewangelicznych, powszechne jest stwierdzenie, że ktoś ma więź z Bogiem. Nawet jeśli słowa Pisma Świętego dla tej osoby nie są ani bliskie, ani potrzebne w danym momencie. Ale ja mam więź z Bogiem, ja wierzę w Boga, ja żyję z Bogiem jakoś tam. Tylko, że to jest trochę tak, jakbyśmy chcieli Boga stworzonego przez nas samych. Takiego, który działa na naszych zasadach. Który działa pod naszym autorytetem. Że to my jesteśmy panami. Bo jest to jeden z problemów człowieka od samego początku naszego stworzenia. Ale też jednym z problemów z ufaniem Bożym obietnicom jest nasz pośpiech. My chcemy, żeby ważne dla nas rzeczy działy się już, teraz, od razu. My nie chcemy czekać. Nie mamy czasu, żeby czekać na spełnianie się Bożych obietnic. Tyle, że to jest sposób na stanie się duchowym karłem. Nawet nie dzieckiem, ale karłem. Że niby jest wiek, że ktoś już ileś tam lat żyje z Bogiem, rzeczywiście. Że może powiedzieć, no, moje życie z Bogiem rozpoczęło się 5, 10, 15, 20 lat temu, ale patrzysz na jego życie i tam nie ma rozwoju, tam nie ma dojrzałości, tam jest duchowy karzeł. Autor listu do Hebrajczyków był bardziej łaskawy w swoich słowach, pisząc, patrząc na ten dystans waszej wiary, już powinniście być nauczycielami, a wy ciągle mleka potrzebujecie. Powinniście już innych nauczać, a wy jak niemowlaki ciągle byście tylko ssali. I małe dziecko, zwłaszcza dla jego rodziców, jest piękne i miło się je przytula i tak dalej, nawet te pieluchy można zmieniać, ale po 10 latach, gdyby miało być tak samo, to jest dramat. I dramatem jest być duchowym karłem. Niby jest wiek, ale coś poszło nie tak. Natomiast możemy wzrastać duchowo, ponieważ poznajemy Boga i jesteśmy otoczeni Jego obietnicami. I powinno być tak, że im lepiej znam Boga, tym łatwiej jest mi uchwycić Jego obietnic. Im lepiej poznałem Boga, im więcej już w życiu z Nim przeżyłem, to powinno mi być łatwiej trzymać się Jego obietnic i nawet cierpliwie albo ekstra cierpliwie czekać, jak i kiedy On te obietnice spełni. Dzisiaj skończyłem czytać Księgę Jeremiasza w moim rocznym czytaniu Pisma Świętego jak już kilka razy mówiłem, jest to bardzo smutna księga, wręcz przytłaczająca w swoim charakterze. I nikt z nas na pieniądze by się z Jeremiaszem nie zamienił, bo służba jego była naprawdę smutna. W całej tej księdze on nic innego nie robi, tylko ogłasza w niej definitywny koniec, czy definitywność upadku Judy, bo Izraela już nie ma, i niewolę babilońską. I pod koniec tej księgi, w rozdziale 38, jest taka sytuacja, że ostatni w pełni funkcjonujący król Judy, Sedecjasz, wzywa Jeremiasza do siebie i pyta się go: Jeremiaszu, to co ja mam zrobić? Babilon nadciągnął, za chwilę będą szturmować, to co ja mam w takiej sytuacji zrobić? I co Bóg odpowiada? Jeśli dobrowolnie wyjdziesz do książąt króla Babilonu, to pozostaniesz przy życiu, a to miasto nie będzie spalone ogniem. Będziesz żył ty i twój dom. Przez 38 rozdziałów Jeremiasz woła: ludzie, nadchodzi sąd. Przygotujcie się na to. Właściwie już spakujcie się i miecie walizkę, bo za chwilę idziecie do Babilonu. Nadchodzi sąd, to wszystko będzie zburzone. I w momencie, kiedy jeden z najbardziej bezbożnych królów woła: Boże, to co jeszcze moglibyśmy zrobić? Bóg mówi: wyjdź, poddaj się w niewolę, a ty ocalisz swoje życie i twoja rodzina, i to miasto nie będzie zburzone. I co robi Sedecjasz? Oczywiście nie wychodzi. I gdy już pierwszy mur jest rozwalony, stara się uciec, jest schwytany, na jego oczach wszystkie jego dzieci są zamordowane, jemu oczy wyłupiono i został w ciężkich, jak jest napisane, podwójnych kajdanach zaprowadzony do Babilonu i tam był do końca życia. Ale w takiej sytuacji on coś wiedział o Bogu, mógł zaufać Bożej obietnicy, nie chciał. Ale patrzymy dalej, kilka rozdziałów, 42, rzeczywiście kraje Jerozolima i wszystkie inne warowne miasta są zburzone, wszystko jest zdemolowane, większość ludzi jest zabrana do niewoli. Czytamy, że król zostawił Nebukadnezar i jedyne garstkę najbiedniejszych ludzi, żeby mimo wszystko jakoś tam te pola i winnice ogarniali, bo inaczej dzikie zwierzęta by zapanowały, a nie o to chodzi. Za jakiś czas tam jakieś inni ludzie mieli być przeniesieni, więc zostają ci biedni ludzie i ci biedni ludzie mają swojego namiestnika danego przez króla Babilonu, którego ktoś zabija, dlaczego nie, taka kultura. I oni nie wiedzą, co zrobić, bo za chwilę dowie się o tym król Babilonu i będzie chciał ich ukarać. Więc pytają Jeremiasza, to co mamy zrobić? Mówi, jeśli na stałe pozostaniecie w tym kraju, to odbuduję was, a nie zburzę, zasadzę was, a nie wyrwę, gdyż żałuję nieszczęścia, które wam, na was prowadziłem. Nie bójcie się króla Babilonu, którego tak się boicie. Nie bójcie się go, mówi Pan, bo ja jestem z wami, aby was wybawić i aby wyrwać was z jego ręki. Okażę wam miłosierdzie. Także on zmiłuje się nad wami i pozwoli wam powrócić do waszej ziemi. Co oni zrobili? Uciekli do Egiptu. Więc Jeremiasz mówi, jeśli uciekniecie do Egiptu, wszyscy zginiecie. Razem z Egiptem. Jeremiasz razem z nim jest porwany, nie chciał iść, zabrali go siłą. Muruje tam takie dwa kamienie w bramie. Mówi, słuchajcie, na tej wysokości właśnie Nebukadnezar postawi swój tron i będzie patrzył, jak wszystkich was mordują. Jednak poszli do Egiptu. Gdy w Egipcie do nich przemawia, to już go w ogóle nie chcą słuchać. Tylko mówią, my już teraz z całego serca będziemy składać ofiary Królowej Niebios, bo ona nas ocali. I kiedy czytamy później, rzeczywiście Bóg realizuje słowa Jeremiasza, że po 70 latach mogą wrócić ludzie z niewoli babilońskiej do Jerozolimy i wracają ludzie z niewoli babilońskiej. Czy słyszeliście, żeby ktoś wrócił z Egiptu? Nikt nie wrócił. Najpierw pytają i mówią, Jeremiaszu, co nam powiesz, to my ci zaufamy. Jeremiasz mówi, zostańcie. Nie, nie ufamy. Coś poznali, coś zobaczyli odnośnie Boga, jego wszechmocy, jego natury, ale nie byli w stanie trzymać się jego obietnic. A czy ja potrafię? A czy ty potrafisz? I nie mówimy o drobiazgach, bo drobiazgi tak naprawdę, czy się zdarzą, czy się nie zdarzą, nie mają większego znaczenia. Ale mówimy o większych rzeczach. Obietnice, które zostały nam dane. Więc wzrost duchowy, wracając do naszego fragmentu, jest możliwy, to po pierwsze. Ale po drugie, wzrost duchowy jest procesem. Następuje stopniowo i widzimy to w wersetach 5 do 9. Co ciekawe, jeśli zaufanie Panu Jezusowi, ta zbawcza wiara, jest tym, co ustanawia naszą więź z Bogiem, to kolejne wersety od 5 do 9 przypominają nam, że wzrastanie we wierze jest tym, co prowadzi nas, jak widzimy w wersecie 11, do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Zbawieni jesteśmy z łaski przez wiarę, a jednak idziemy właśnie poprzez to wzrastanie we wierze. Przyjrzyjmy się, jak mamy, werset 5, dokładać wszelkich starań, by nie upadać po drodze. Tym samym też dokładając wszelkich starań, uzupełniajcie waszą wiarę moralną doskonałością, a doskonałość poznaniem, poznanie zaś wstrzemięźliwością, a wstrzemięźliwość wytrwałością, wytrwałość natomiast pobożnością, pobożność zaś braterską przyjaźnią, a przyjaźń miłością. Gdy bowiem one są w was i obfitują, nie czynią was bezczynnymi ani bezowocnymi w poznawaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pierwsze trzy wersety, 5, 6, 7, są tak powszechnie określone jako taka lista cnót. Choć w rzeczywistości one są czymś więcej. One są bardziej jak taki złoty łańcuch albo zestaw schodów, bo każda cecha jest powiązana z tą, która następuje po niej. I Piotr wzmacnia to poprzez powtarzanie każdego słowa. Każdą z tych wartości mówi raz, a później ją powtarza, żebyśmy postrzegali to jako nierozerwalne ze sobą powiązanie. I jest tych rzeczy kilka. Zaczyna się od tego, że prawdziwa wiara musi wzrastać. Wzrastać, ponieważ ma być uzupełniana. To znaczy, że ona nie jest cała spełniona, zamknięta, ale ona ma być czymś uzupełniana. Werset 5. Mamy co więcej dokładać wszelkich starań. Nie tak przy okazji, jak zostanie trochę czasu, może w weekend, może na wakacje, ale mamy dokładać wszelkich starań, żeby uzupełniać naszą wiarę. Błędem jest myślenie, że zbawienie przez samą wiarę oznacza, że ta wiara jest statyczna. Że w momencie, kiedy uwierzyłem, to już może zapanować w moim życiu stagnacja. Prawdziwa wiara jest aktywna i nieraz musi się spocić w naszym życiu, żeby urosnąć. I czytamy, że naszej wiary powinniśmy dodać moralną doskonałość. Inne tłumaczenia używają słowa właśnie cnota, chociaż to słowo można tłumaczyć na różne sposoby, jako moralność, jako właśnie moralną doskonałość również. I to greckie słowo w ogóle ma bogatą historię, bo korzystali z niego w Grece klasycznej zarówno Platon, jak i Arystoteles. I zakładając, bo nie wiemy na 100%, chociaż dziwne byłoby, gdyby Piotr miał wymyślać jakieś inne znaczenie tego słowa, ale zakładając, że Piotr używa tego słowa w klasycznym jego znaczeniu, tak jak po prostu było ono rozumiane i używane, to oznacza ono, czy to prowadzenie cnotliwego, moralnego życia oznacza prowadzenie życia godnego pochwały. Ta cnota jest ściśle związana z tym, co jest godne szacunku. Oznacza robienie właściwych rzeczy bez względu na wynik. Ja robię to, co należy robić, ja robię to, co się Bogu podoba, bez znaczenia, czy spotka się to z aprobatą, czy będę miał z tego jakąś wymierną korzyść, to w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby tak postępować. Żeby tak mówić, a tak nie mówić. Tak robić, a tak nie robić. Tak wykorzystywać mój czas, a tak go nie marnować. Tak używać zasobów, które Bóg mi daje, a tak ich nie używać. Po prostu. To jest ta moralna doskonałość, moralna dojrzałość. Do moralnej dojrzałości mamy dodawać poznanie. Co ciekawe, poznanie nie zawsze prowadzi do moralności. Poznanie, jak czytamy w liście do Koryntian, może pompować pychę, że ja wiem więcej, ja jestem lepszy. Dlatego właśnie, wydaje się, że dlatego Piotr taką kolejność stosuje, że najpierw mówi o moralności, o cnocie, później mówi o poznaniu. Poznanie ma być dodane do moralności, a ukształtowana moralność ma się opierać na wierze w Chrystusa i na poznaniu. Piotr pragnie poznania szczególnego rodzaju. Już o tym trochę mówiliśmy przy okazji Packera. Chce, abyśmy poznali Boga, a nie tylko mieli wiedzę o Bogu lub Jego słowie czy Jego dziełach. Osobiste, bliskie poznanie Boga jest tym najważniejszym rodzajem wiedzy, jaką powinniśmy starać się osiągnąć. I jak już wiecie ze wstępu do drugiego listu Piotra, jest to motyw, który przewija się przez cały list. To poznanie Boga. Sama wiedza to jeszcze nie poznanie. Wiedza jest jak recepta, a poznanie jest jak lekarstwo. Albo wiedza jest jak drogowskaz, a poznanie jest jak znalezienie się u celu podróży. Recepta, nawet z najbardziej trafnie przepisanym lekarstwem, to tylko wiedza. Tak samo jak drogowskaz, na przykład Gdańsk, 45 kilometrów. Będę za pół godziny, jeśli autostradą oczywiście. To jest tylko wiedza. Tam jest Gdańsk, za tyle kilometrów. Poznanie jest wtedy, kiedy ja już tam jestem. Wiedzieć można wiele. Nas Piotr wzywa, byśmy dołożyli wszelkich starań i osobiście blisko poznawali Boga. I o tym naprawdę będziemy często mówić przy okazji rozważania drugiego Piotra. Do poznania, do Gdańska, do poznania Piotr dodaje wstrzemięźliwość, samokontrolę. Piotr wzywa tych, którzy poszli za Panem Jezusem, zacznijcie wreszcie panować nad sobą. Nie poddawajcie się pragnieniom, które nie podobają się Bogu, które koniec końców w ogóle dla was są złe. Przecież wiecie, jakie to są pragnienia. Wiemy, Piotrze, jakie to są pragnienia. Wiem, Panie Boże, jakie to są moje pragnienia. Wiem do wstrzemięźliwości, gdzie, Boże, mnie wzywasz. I skoro Cię mam, skoro mogę Tobie ufać, skoro Cię poznaję, Bóg wzywa mnie do wstrzemięźliwości, do samokontroli. Wzrost duchowy jest procesem. Następuje stopniowo. Poznaliśmy Ewangelię i mamy Boże obietnice. Uwierzyliśmy Bogu. Mamy dopełniać to moralnością, szukaniem bliskości z Bogiem do ostatniego dnia naszego życia. Dopełniając to panowaniem nad sobą, wstrzemięźliwością. I to jest nasza droga wzrostu. Droga wiary. Droga do wieczności. Do wstrzemięźliwości, do samokontroli, Piotr mówi, mamy dodać wytrwałość. Oznacza to, że kiedy już zaczęliśmy kontrolować nasze złe pragnienia, kiedy zaczęliśmy panować nad naszą grzesznością, nad tymi obszarami życia, gdzie wiemy, że dajemy ciała, gdzie najłatwiej jest diabłu nas skusić albo naszym pragnieniom nas skusić do grzechu. Kiedy już zaczęliśmy kontrolować, mamy zrobić krok do przodu i mamy iść wytrwale tą drogą przez długi czas. A kiedy przydarza nam się upadek, nie pozwól, żeby odwrócił cię od Boga na dłuższy czas. Każdemu przytrafi się upadek. Pytanie, co wtedy zrobimy? Mamy wyznać, mamy wyrazić skruchę, mamy prosić Boga o siłę, żeby tak nasze życie dalej nie wyglądało, żebyśmy tego nie wrócili i mamy kontynuować naszą drogę. Mamy wrócić do tego złotego łańcucha albo do tych stopni i praktykować wytrwale samokontrolę. Piotr nauczył się tego doświadczalnie. A teraz przekazuje to nam. On, w momencie, gdy pisze drugi list, widzi już przed sobą linię mety. O tym będziemy czytać w następnym fragmencie, w 14 wersecie, że on już wie, że się żegna. Ale chciałby, żebyśmy podążali jego śladami. I do wytrwałości mamy dodać jeszcze braterską przyjaźń. Jak wiemy, w języku greckim są różne słowa na temat, na wyrażenie, które można tłumaczyć jako miłość. Tutaj tłumaczymy jako braterską przyjaźń. I Piotr doświadczył znowu piękna tej braterskiej przyjaźni od Pana Jezusa. Tego poranku po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, kiedy On go wezwał do siebie, żeby go odnowić. Piotra, który nie był pewny lub wręcz mógł zakładać, że jego drzwi są zamknięte do Boga. że już jest poza miata, już jest po wszystkim. I nagle ten, którego zdradził, ten, którego się wyparł, ten, który, o którym mówił z pogardą, mówi mu, wróć. Wróć do bliskiej więzi ze mną. Kiedy brat lub siostra w Chrystusie cię zawiedzie, gdy na przykład ja cię zawiodę, czy odwrócisz się i postanowisz odejść i unikać braterskiej przyjaźni? Czy może postanowisz zatrzymać urazę w sercu, żeby mieć kija, jak trzeba będzie, żeby uderzyć? Przynajmniej już masz jakiś argument, teczkę masz. A może wykażesz się braterską czy siostrzaną przyjaźnią? Tylko że trudno będzie to zrobić, jeśli sam nie doświadczyłeś tej braterskiej przyjaźni ze strony Chrystusa. Natomiast nasze uczucia do innych będą całkowicie inne i będą rozgrzane naszym prywatnym, osobistym doświadczeniem miłości Chrystusa do nas. Więc jeśli doświadczyłeś od Boga tego rodzaju miłości, to będziesz umiał innych też szukać w ten sposób. A jeśli nie umiesz, zastanów się, bo do tego wzywa nas w naszym wzroście duchowym, w naszej drodze do wieczności. Braterska przyjaźń. Ktoś zawiódł, ktoś zranił, ktoś szuka odnowienia relacji. Nie odwracaj się. Nie zachowuj się tak, jak nie chciałbyś, żeby Pan Jezus zachował się wobec ciebie. I nie powinno nas dziwić, że po siódme złoty łańcuch, czy ta droga do wieczności kończy się miłością. Dlaczego miłością? Ponieważ bardzo trudno jest kochać ludzi. Ludzi, którzy są niedoskonali. Tak samo jak my, tylko że nie są nami. My chcemy, żeby nam dano margines. Nam bywa trudno dać margines komuś. Łatwiej człowiekowi czasami pokochać psa lub kota niż drugiego człowieka. A jednak Bóg pokochał cię, jeśli jesteś Jego dzieckiem. Pokochał tak, że swojego Syna nie oszczędził, żeby cię ratować. I jest to przykazanie, które słyszymy z ust Pana Jezusa, byśmy pełną ofiarności, miłością kochali siebie nawzajem. Tak jak On pokochał nas. I potem inni ludzie poznają, że do Niego należymy. Bo właśnie staliśmy się uczestnikami tej natury, że potrafimy tak kochać, że potrafimy w ten sposób postępować. Wiara jest aktywna, musi pracować i rozwijać się. Dzięki niej mamy w sercu nieodparte pragnienie, żeby być użytecznymi dla Boga. Piotr pisze o tym w kolejnych wersetach, jako konsekwencji naszego wzrostu, wersety 8-9, popatrzmy. Gdy bowiem są one... Gdy bowiem są one w nas i obfitują, nie czynią nas bezczynnymi ani bezowocnymi w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kto natomiast ich nie ma, ten jest ślepy i krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Nasza wiara nie tylko może wzrastać, bo Bóg dał nam wszystko, czego potrzeba naszej wierze, żeby wzrastała, ale jest to proces. I nasz duchowy wzrost jest niezmiernie ważny, ponieważ bez niego może się okazać, że w ogóle nie znamy Boga i że jesteśmy ślepi. Czasami niektórzy mówią, że w wieczności będziemy zdziwieni, ponieważ nie spotkamy tam tych, o których byliśmy pewni, że tam będą, a spotkamy tam tych, o których byliśmy pewni, że ich tam nie będzie. Co jest hiperbolą i bardzo dużym przesunięciem na skali. Natomiast rzeczywiście tak, są ludzie, którzy myślą, że są wierzący, są niewierzący. Znaczy są wierzący w sensie takiego wierzenia, że Bóg jest, ale nie mają tej zbawczej wiary. Nie pojednali się z Bogiem, nie poznali Boga osobiście. I są też ludzie, którzy myślą o sobie, że Bóg ich nie może kochać. Oni wierzą, że Chrystus umarł na krzyżu. Oni nawet prosili o przebaczenie tych grzechów, ale żyją z jakiegoś powodu ciągle w poczuciu winy. Że to jest zbyt wielki grzech, zbyt wielka krzywda i po prostu, że mają, tak jak Piotr mógł myśleć, zamknięte drzwi, a jednak są uratowani. Tu mówimy o skrajnościach, niemniej jednak Zwłaszcza w przypadku dzieci wychowywanych w wierzących rodzinach, może być tak, że dziecku się może wydawać, że jako że zna Ewangelię, zna Boga, zna historię biblijną, Starego Testamentu, wie o wiele więcej o Bogu i Piśmie Świętym niż wszyscy rówieśnicy, że to właściwie powoduje, że między nim, nią a Bogiem jest pokój, jest wszystko dobrze i tam nie ma wiary. Po czym widzimy, że jest wiara? Po tym, że jest wzrost duchowy. Że nie jesteśmy tymi samymi ludźmi, którymi byliśmy przed spotkaniem się, przed tym zbawczym spotkaniem z Panem Jezusem. Że gdy patrzymy na ostatnie pół roku naszego życia, rok naszego życia, 5 lat naszego życia z Bogiem, my widzimy zmianę. Że ta dojrzałość jest głębsza. Że nasze rozumienie, poznanie, życie z Bogiem jest pełniejsze. Że bardziej doceniamy i potrafimy trzymać się Jego obietnic. Że skoro obiecał, to tak jest. I ja wytrzymam. I już na zakończenie. Nasz duchowy wzrost jest nie tylko możliwy. Jest to proces, jest to stopniowe. Jest niezmiernie ważny. Ponieważ on pokazuje nam, czym my jesteśmy na drodze do wieczności. Ale jest również bardzo praktyczny. Popatrzmy na wersety 10 i 11. Dlatego, bracia, wykażcie jeszcze większą gorliwość, aby utwierdzić swoje powołanie i wybranie, tak bowiem czyniąc, nigdy się nie potkniecie. W ten sposób także zostanie wam szeroko otwarte wejście do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Wyobraź sobie ten moment, kiedy będziesz przekraczał drzwi wieczności, drzwi wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Tego, który tak bardzo pokochał nas, że wydał samego siebie za nas. Tego, który wiedział, co go czeka na krzyżu. Odrzucenie przez Ojca, przyjęcie naszego potępienia. A jednak szedł tam z radością, ponieważ widział ciebie i widział mnie. Zbawionych, uratowanych, wierzących. Gdy spotkamy tam tego, którego tak wiele razy zawiedliśmy i zdradziliśmy, i to często z powodu naprawdę błahostek. A jednak w całym naszym życiu nie będzie wspanialszego momentu niż wtedy, kiedy przekroczymy progi wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I wtedy, kiedy po raz pierwszy w życiu spojrzymy Mu twarzą w twarz. Wtedy, kiedy przyjmie nas do swojej wieczności i powie: synek, czekałem na ciebie. Ale dobrze, że tu jesteś. I teraz całą wieczność spędzimy razem. Piotr mówi nam, że dotarcie do wieczności wymaga naszej pracowitości. Wymaga skruchy. Wymaga wytrwałości. Bo w ten sposób utwierdzamy albo potwierdzamy, zależnie od tłumaczenia, że jesteśmy powołani i wybrani. Właśnie w ten sposób, żyjąc wiernie do końca naszego życia, my potwierdzamy to, że jesteśmy wybrani. To, że jest duchowy wzrost w naszym życiu, potwierdza to, że jesteśmy powołani i wybrani. Jeśli nie ma duchowego wzrostu, jeśli nie ma duchowej zmiany, nie ma innej jakości duchowej w życiu człowieka, jeśli człowiek wierzący niczym nie różniłby się od niewierzącego, to on jest niewierzący. To on nie idzie w swojej drodze do wieczności. Idzie w jakiejś iluzji na wieczne potępienie. Mamy od Boga wszystko, czego potrzebujemy. Wersety 3 i 4. Wzrastamy duchowo. Wersety 5-9. I uważajmy, aby bezpiecznie dotrzeć do celu. Ostatnie 2 wersety. Aktywna wiara jest tą, w której możemy wzrastać. Życie z Bogiem i wtedy, kiedy wychodzi, i wtedy, kiedy upadniemy, szeroko otwarte wejście do Królestwa. I to jest wspaniałe. I to jest przed nami. Mamy obietnicę. Możemy wzrastać duchowo, stopniowo, ale wzrastamy. I to powinno być widać. I idąc w tej naszej pielgrzymce, uważajmy. Bo może się okazać, że nie byliśmy wierzący. Że to był element towarzyski, że to był element rodzinny, że idea generalnie mi się podobała. Tylko, że zmiana musi być i w sercu, i na zewnątrz. Dlatego ten łańcuch, dlatego wzrost duchowy, dlatego to ostrzeżenie. Z ust tego, który upadł, i to ciężko, zaparł się Chrystusa, strasznie, bezwstydnie, a jednak został odnowiony i mówi, ja już kończę swoje życie. Chciałem, żebyście wy również w ten sposób je skończyli. W wiecznym królestwie naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Amen. Powstańmy proszę. Boże kochany, dziękujemy za to, że przypominasz, odświeżasz, wzmacniasz, zachęcasz nas w naszym życiu z Tobą. Co więcej, my wiemy, że tak naprawdę to Ty dajesz chcenie i Ty dajesz nam możliwość praktykowania tego. Dziękujemy za to, że dałeś nam wszystko, czego potrzebujemy do naszego duchowego życia i pobożności. Boże, że mamy wszystko od Ciebie, darowane. Więc pomóż nam dokładać starań, żeby rzeczywiście tą naszą wiarę uzupełniać tymi wszystkimi elementami, tymi wszystkimi ogniwami łańcucha, czy krok po kroku, żeby to było widać w naszym życiu, żebyśmy poznawali Cię, żebyśmy żyli w sposób moralny, porządny, dobry, chwalebny, żebyśmy byli wytrwali, żebyśmy robili rzeczy dobre Tobie się podobające, dlatego że taka jest nasza natura. Żebyśmy kochali siebie nawzajem, otaczali opieką i byli gotowi sobie nawzajem wybaczać. Boże, dziękujemy Ci, że jesteś z nami na tej naszej drodze do wieczności i nie możemy doczekać się dnia, kiedy staniemy przed Tobą twarzą w twarz. Proszę, Panie, za mną, za moją rodziną, za moimi braćmi i siostrami, wszystkimi tutaj gośćmi, tymi, którzy nas słuchają. Ty wiesz, kto należy do Ciebie, kto jeszcze nie. Ty wiesz, kto myśli, że należy do Ciebie, a nie należy. Ty, Boże, masz dostęp do naszego serca przez Ducha Świętego. Więc prosimy w pierwszej kolejności o duchowe odrodzenie. Ale jeśli już jesteśmy wierzący, żebyś, Boże, przez swojego Ducha Świętego przemieniał nas, nasz charakter, żebyśmy byli coraz bardziej podobni do Pana Jezusa. I żeby z Twojego Kościoła płynęła Ci chwała, a nie smutek i troska. Żebyśmy byli Twoimi ambasadorami i dobrym świadectwem w tym świecie. I żebyśmy dla siebie nawzajem byli duchową rodziną, która się kocha i wspiera. Więc Panie, na ten nowy tydzień powierzamy się pod Twoje prowadzenie, Twoją opiekę. Strzeż nas i prowadź, używaj, kształtuj i uwielbi się. Amen.